Drodzy bracia i siostry, cieszymy się z tego, że wróciło nam to święto, ta uroczystość jako dzień wolny od pracy. Zawsze obchodziliśmy w Kościele to święto jako obowiązujące. Staraliśmy się uczestniczyć we mszy świętej, ale ponieważ to był dzień pracy, wielu ludziom sprawiało to trudność. Dziś, kiedy możemy łatwiej uczestniczyć w tym święcie, pragniemy uświadomić sobie głębiej, dlaczego tak bardzo nam na tym zależało, żeby to święto wróciło w całej pełni. Jest to również jakaś okazja szczególna, byśmy głębiej zrozumieli treść tego święta, żebyśmy pełniej uchwycili zbawcze przesłanie tego święta. Zostaliśmy już przygotowani na to święto przez list Episkopatu Polski czytany w ubiegłą niedzielę. Ale dziś w to samo święto chcemy głębiej do tych myśli i treści wrócić. Uświadomić sobie, jak powiedziałem, dlaczego tak bardzo nam na tym zależało. W czym jest głębia tego święta? Jest to najstarsze i centralne święto, w którym celebrujemy narodziny Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najstarsze i centralne. W IV wieku w liturgii Kościoła wprowadzono dwie odrębne uroczystości. 25 grudnia, Dzień Narodzin, i 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, Epifania. Liturgia tych obu świąt się wzajemnie przenika i ubogaca. Ale ma w sobie troszkę odrębne akcenty. W święcie Bożego Narodzenia bardziej akcentujemy sam fakt narodzenia, a w tym także uniżenie i pokorę Syna Bożego oraz pokłon pasterzy, objawienie ludziom prostego serca. Święto Objawienia Pańskiego ukazuje bardziej majestat Boży Dzieciątka. Przychodzą mędrcy, oddaje mu pokłon, przynoszą dary. Ale to święto skupia się przede wszystkim na ukazaniu, że ten nowonarodzony przynosi zbawienie wszystkim ludziom. Na niektórych ikonach wschodnich ukazany jest, jak mędrcy składają hołd, gdy Matka Boża siedzi na tronie i trzyma Pana Jezusa na swoim łonie. Podkreślona królewskość tego dzieciątka i królewskość Kościoła. W liturgii godzin, tak zwanej modlitwie ludu Bożego, w święto Objawienia Pańskiego, wspomina się również dwa inne wydarzenia. Chrzest Pana Jezusa i wesele w Kanie Galilejskiej. To ma podkreślić fakt, że przez te pierwsze wydarzenia zbawcze już Pan Jezus dokonuje zbawienia. Nie dopiero na krzyżu, w zmartwychwstaniu, ale już teraz. Te wydarzenia również ukazują, że Pan Jezus dokonuje zjednoczenia się z wszystkimi ludźmi, że dzieje się to, co nazywamy zaślubinami z Kościołem. To są również wydarzenia ukazujące chwałę Bożą. Nazwa Święta Trzech Króli pojawiła się dopiero w VI wieku. Pismo Święte nie mówi o królach, mówi o magach. Nie mówi również, że ich było trzech, ale wnioskowano to z tych trzech darów, które przynieśli. Niektóre tradycje wschodnie mówią o 6 królach, o 12 królach nawet. W 8 wieku nadano tym królom imiona: Kasper, Melchior i Baltazar. Tradycyjnie wypisujemy je poświęconą kredą na naszych drzwiach. Ale średniowiecze wolało widzieć w tych trzech pierwszych literach nie imiona, pierwsze litery imion, ale pierwsze litery łacińskiej prośby, by Pan błogosławił temu domowi. Christus mansionem benedicat. Christus w naszej pisowni, pierwsza litera to K. Mansionem, mieszkanie, M. I benedicat, B. Te same litery, a prośba o błogosławieństwo, by Pan przyszedł i błogosławił ten dom. Obie tradycje wskazują na ten sam cel. Chcemy przez to zaznaczyć, że zapraszamy Chrystusa do naszych domów, prosimy Go o błogosławieństwo i starajmy się tę tradycję zachowywać. To jest pewne świadectwo wiary, kto tutaj mieszka i że jest to człowiek wierzący, że zaprasza Chrystusa. Tyle o charakterze święta objawienia Pańskiego, które nazywamy najczęściej świętem trzech króli. Zapytajmy teraz, jakie jest biblijne przesłanie opowiadania o pokłonie mędrców ze wschodu. Spójrzmy najpierw na charakter tego opisu. Ten biblijny opis nie jest szczegółowym, dokumentalnym opisem we współczesnym rozumieniu. Święty Mateusz w oparciu o fakty historyczne z okresu dzieciństwa Pana Jezusa, przekazane mu przez tradycję, buduje pouczenie katechetyczne i czyni to w świetle spełniających się proroctw Starego Testamentu, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i w psalmie responsoryjnym, oraz w świetle Paschy, to znaczy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w świetle dopełnienia całej misji zbawczej Chrystusa. W pokłonie mędrców spełniło się proroctwo. W Kościele spełnia się proroctwo. Światło rozbłysło nad Jeruzalem. Pójdą królowie, narody do tego światła, ofiarują złoto i kadzidło. W tym spełnianiu się tych proroctw trzeba widzieć perspektywę tego światła, które bije już z przemienienia na górze Tabor, które bije ze zmartwychwstania. Magowie to mędrcy wschodni, uczeni, może astrologowie, kapłani babilońscy. Trudno ich w pełni określić. Oni mogli częściowo znać proroctwa Starego Testamentu od Izraelitów deportowanych do Babilonii. Ale byli to ludzie mądrzy, ludzie prawi wewnętrznie, poznawali Boga ze stworzeń, badali bieg historii, doświadczali swej stworzoności, słabości, wyczekiwali od Boga jakiegoś wyzwolenia. Wiedzieli, że ten świat ich nie może zbawić, że nie mogą w tym świecie pokładać całkowitej nadziei spełnienia się swojego życia. Wewnętrznie tęsknili za Zbawicielem. Odczytywali znaki, czekali na gwiazdę, która wskaże na narodzenie się niezwykłego, kogoś niezwykłego, oczekiwanego. Wewnętrznie tęsknili za tym, który już wewnętrznie ich pociągał, uprzedzał, pociągając ich swoim światłem, bo jest światłością, która oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. Otrzymali dodatkowo jakiś znak w postaci tajemniczej gwiazdy. Ta gwiazda ich zaprowadziła do Betlejem. Zostawili wszystko, jak Abraham, poszli za tym światłem. Im bliżej byli celu, tym większą przeżywali nadzieję, że jednak spotkają tego oczekiwanego. Musieli mieć głęboką wiarę, że ten znaleziony to właśnie Zbawiciel. Bo znaleźli go przecież nie w domu królewskim, nie wśród jakiejś świty, ale w miejscu ubogim, w postaci dziecka. I nie rozczarowali się. Oddali mu pokłon, złożyli dary jako wyraz hołdu i zależności. Złożyli złoto, kadzidło i mirrę. Były to dary symboliczne. Złoto jako dla króla, kadzidło wyraz kultu, mira środek do balsamowania. W darze miry tradycja i święty Mateusz pragną wskazać na zapowiedź męki. Teraz spróbujmy zobaczyć, co ten sposób przekazu chce nam powiedzieć w sprawach zbawienia. Mędrcy uobecniają, reprezentują cały świat pogański każdego z nas i drogę życia każdego z nas. Objawia im się Zbawiciel świata. Objawia im się jako ten, który pragnie zbawienia wszystkich. Święty Mateusz widział już w czasie życia Pana Jezusa, że przychodzili poganie, nawracali się, byli obdarzeni łaską, doznawali szczególnych darów od Pana Jezusa. A po zmartwychwstaniu widział święty Mateusz, jak wielu pogan przyjęło wiarę. I w perspektywie całego zbawczego dzieła Chrystusa chciał Mateusz pokazać, że ten, który przyszedł, narodzony, wstający, już z góry wszystkich powołał do zbawienia. Przynosi zbawienie wszystkim. Wszystkim, którzy szczerym sercem szukają, idą za światłem, który Chrystus w ich wnętrzu rozpala. Wszystkim proponuje pokój i jedność. Zapowiada przyjście pogan do kościoła. W tym świetle całe stworzenie i wszyscy ludzie odnajdują swego Zbawiciela i otwarty dom Kościoła. Takie rozumienie objawienia Pańskiego wskazuje nam także drugie czytanie z dzisiejszej liturgii. W Chrystusie poganie już są zbawieni. Są współczłonkami ciała Chrystusa. Już z góry, jak mówiłem, są zbawieni, jeżeli się otworzą na ten dar i przyjmą to zbawienie w Chrystusie przygotowane im już z góry od początku. Słowo Boże dzisiejszej liturgii jest więc radosną nowiną. Ewangelią. Że wszyscy zostaliśmy powołani do zbawienia. My też jesteśmy z pogaństwa, bo w języku biblijnym wszyscy poza Żydami to poganie. Pan nas wezwał z góry, byśmy byli członkami Jego ciała w Kościele. Wspomniałem o paschalnej perspektywie, w jakiej święty Mateusz opisuje pokłon mędrców. Pascha, jak wspomniałem, to męka, krzyż, zmartwychwstanie. Taką drogą idziemy za Chrystusem wszyscy. Taki Chrystus przychodzi do nas w Eucharystii. W całym swoim dziele zbawczym. W całej swojej tajemnicy od początku do końca. Jego narodzenie, także pokłon trzech mędrców, ukazuje drogę uniżenia. Przyszedł w małości, kruchości, w skromnych warunkach, odepchnięty przez swoich, zagrożony w swoim życiu od Heroda, zmuszony do emigracji. Ta perspektywa odrzucenia przez Żydów, przez swoich, którzy go nie przyjęli, wypełniła się w śmierci i zmartwychwstaniu. Z tej właśnie pozycji Mateusz prowadzi swoją katechezę, którą zawarł w dzisiejszej Ewangelii Świętej. Można tu wspomnieć, znów wracając do obrazów, które są nieraz bardzo wymowne. Na wschodzie są ikony, które ukazują Pana Jezusa w żłóbku, owiniętego nie w pieluszki, ale w całun. Tam już zawarli taką myśl. Nawiązując więc do pierwszych wydarzeń zbawczych, święty Mateusz wskazuje już na wypełnienie się dzieła zbawczego w tajemnicy Paschy. To, co się rozpoczęło we wcieleniu, dopełniło się w tajemnicy Paschy. A uobecnia się w Eucharystii. W Eucharystii sakramentalnie uobecnia się cała tajemnica Chrystusa. Modlitwy mszy świętej dzisiejszej w takiej perspektywie ukazują nam objawienie Pańskie. Świętujemy więc dziś objawienie i początek tego, co wypełniło się w tajemnicy Paschy i uobecnia się w Eucharystii. W modlitwach mszy świętej dzisiejszej uroczystości objawienia Pańskiego zawiera się myśl Kościoła łącząca wcielenie i Paschę, ukazująca ich uobecnienie w Eucharystii, abyśmy mogli w tych tajemnicach uczestniczyć i dostępować zbawienia, bo to się dzieje teraz i dla nas. Taką myśl podsuwa kolekta, ta główna modlitwa mszalna na początku, przed Gloria, po Gloria. Prosimy tam, abyśmy poznawszy Zbawiciela przez wiarę, doszli do oglądania Go twarzą w twarz. A modlitwa nad darami mówi o naszym przyjściu z darami do Pana. Ale nie są to już kadzidło, złoto, mirra, ale sam Chrystus jest tym darem, który my Ojcu ofiarujemy w Eucharystii. I to, co my współofiarujemy z Chrystusem. Z takim darem przychodzimy, łącząc się z Chrystusem, by go złożyć Bogu Ojcu. Modlitwa mówi, że składamy Chrystusa, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Przychodzimy więc z darami naszego życia, naszych uczynków, naszego trudu, naszego pełnienia woli Bożej. To przynosimy na współofiarę. To są nasze ofiary dla nowonarodzonego Króla, które składamy w Eucharystii, a miejscem, domem, w którym składamy te ofiary, jest Kościół i Eucharystia, która uobecnia Zbawiciela. Narodzony Chrystus uobecnia się teraz wszystkim narodom w Kościele. I w Nim pragnie Zbawiciel ogarniać łaskami zbawienia wszystkich ludzi. Na obliczu Kościoła jaśnieje to światło, do którego powinni inni przychodzić, by znaleźć Chrystusa. Nasze świadectwo życia wiary też jest składową częścią tego światła, świadectwa, które powinno świecić na obliczu Kościoła. W modlitwie po Komunii Świętej prosimy, by to światło towarzyszyło nam w życiu i wprowadzało nas w Eucharystię. I w Eucharystii w pełniejszą jedność z Chrystusem, aż do przejścia z płaszczyzny wiary do oglądania twarzą w twarz. Pokłon Trzech Króli jest więc także symbolem drogi życia każdego z nas. I tak bardzo wiąże naszą myśl, naszą wiarę z Kościołem i Eucharystią. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość głębiej nas wprowadza w rozumienie Chrystusa, Kościoła, także w obecność tajemnicy Chrystusa, całej tajemnicy Chrystusa w Eucharystii. Uświadamia nam także misyjność Kościoła i uczestniczenie każdego z nas w zbawczej misji Chrystusa i Kościoła. W ciągu roku modlimy się w tych intencjach. Dzisiaj składamy dary pieniężne na fundusz misyjny. Dziś modlimy się o wejście wszystkich ludzi do Kościoła. Modlimy się za prześladowanych w świecie chrześcijan. Tyle jest chrześcijan prześladowanych, jak dowiadujemy się z prasy katolickiej. Inni bardzo mało o tym piszą, jakby nie zauważali. A oni są tam świadkami Chrystusa, szczególnymi świadkami, szczególnymi misjonarzami w tamtym świecie. Musimy o nich pamiętać w naszych modlitwach, upominać się o nich. Modlimy się także dzisiaj za tych, którzy prześladują chrześcijan bezkrwawo, wypierając chrześcijaństwo z życia publicznego. Określamy to chrystofobią, takim lękiem przed chrześcijaństwem. Dzisiejsze święto jest również świętem patronalnym papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Spotykamy też czasem w parafiach tak zwanych kolędników misyjnych i chwała dzieciom, młodzieży, która w ten sposób angażuje się na rzecz misji. Cieszymy się, że oprócz misjonarzy duchownych, księży i sióstr zakonnych, jest coraz więcej wolontariuszy udających się choćby okresowo na misję jako katecheci albo jako wspomagający misję według swoich specjalności zawodowych. Te formy aktywności misyjnej stanowią także naszą wdzięczność za to, że spośród pogan już od ponad 1000 lat jesteśmy w Kościele. Uczestniczymy w życiu Chrystusa. Uczestniczymy w Eucharystii, której Chrystus nas ubogaca. Chwała misjonarzom, którzy przynieśli naszą wiarę na nasze tereny, którzy przybyli tutaj i nas chrzcili i głosili Chrystusa. Chwała naszym przodkom, naszym rodzicom za wychowanie w wierze, za doprowadzenie nas do Betlejem, do Chrystusa i do Eucharystii. Amen.